Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Świat potrzebuje ludzi światłej i żywej wiary, mówił Benedykt XVI, wręczając amerykańskiemu jezuicie oraz francuskiemu filozofowi nagrodę Ratzingera. Nadamy relacje z tego wydarzenia. Następnie powiemy o aktualnym stanie prac Synodu Biskupów o nowej ewangelizacji. Gościem księdza Leszka Gęsiaka będzie siostra Anna Emanuela Klich, która jest jednym z 45 synodalnych ekspertów. Magazyn zakończy rozważanie niedzielnej Ewangelii. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Naznaczenie dla Kościoła ludzi żywej i światłej wiary, którzy sprawiają, że Bóg staje się dla współczesnego człowieka bliski i wiarygodny, zwrócił uwagę papież, wręczając dziś dwóm naukowcom nagrodę Ratzingera. Jej laureatami zostali amerykański jezuita, 72-letni teolog ksiądz Brian Daly oraz 65-letni francuski filozof i historyk profesor Rémy Brague.
Ojciec Święty podkreślił, że obydwaj na różne sposoby wnoszą wkład w obecność Kościoła we współczesnym świecie. Ksiądz Daly w dziedzinę ekumenizmu, zaś profesor Brague w dialog z innymi religiami. Benedykt XVI zaznaczył, że obydwaj tegoroczni laureaci nagrody jego imienia są wzorem nauczania jednoczącego wiedzę i mądrość, ścisłość naukową i umiłowanie człowieka.
Potrzebujemy właśnie ludzi, którzy poprzez światłą i żywą wiarę sprawiają, że Bóg jest bliski i wiarygodny dla dzisiejszego człowieka. Potrzebujemy ludzi kierujących spojrzenie ku Bogu, czerpiących z tego źródła prawdziwy humanizm, aby tym, których Pan stawia na naszej drodze, pomóc zrozumieć, że Chrystus jest drogą życia. Potrzebujemy ludzi, których intelekt oświetla światło Boga, by mogli mówić także do umysłów i serc innych osób. Praca w Winnicy Pańskiej, gdzie Bóg nas wzywa, aby ludzie naszych czasów mogli odkryć i odnaleźć prawdziwą sztukę życia. Było to także gorącym pragnieniem Soboru Watykańskiego II. Jest ono bardziej niż kiedykolwiek aktualne w wysiłku nowej ewangelizacji.
W dzisiejszej uroczystości, obok laureatów, wzięli udział ich najbliżsi współpracownicy, rodziny, a także kierownictwo Watykańskiej Fundacji Józefa Ratzingera Benedykta XVI, w tym kardynał Camillo Ruini, emerytowany wikariusz papieża dla Rzymu.
Synod biskupów przygotowuje już orędzie do ludu Bożego, które ogłosi na zakończenie obrad. Jego pierwszą redakcję przedstawiono przed południem ojcom synodalnym. Opracowała ją komisja, której przewodniczy kardynał Giuseppe Bettori, arcybiskup Florencji. Ostateczna wersja orędzia zostanie przyjęta w przyszłym tygodniu. Dzisiejsza kongregacja generalna była krótsza niż zwykle, by uczestnicy synodu mogli się udać na uroczystość wręczenia nagrody Ratzingera.
Moim gościem jest dzisiaj siostra Anna Emanuela Klich, urszulanka Unii Rzymskiej, dyrektor Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Witam siostrę bardzo serdecznie.
Witam również.
Siostra jest ekspertem Synodu Biskupów. Kto to jest taki ekspert?
Zostaliśmy poproszeni o to, aby w czasie wystąpień biskupów, które trwały ponad tydzień, aby zwracać uwagę na problemy, na które wskazują i na rozwiązania pastoralne, które wydają się ważne i istotne. I naszym zadaniem było, by wydobyć te zagadnienia i przedstawić je do sekretariatu generalnego jako propozycje do prac w małych grupach, czyli jako kwestie do przedyskutowania. Podoba mi się ta rola, dlatego że ona pokazuje, że ten synod nie chce być synodem teoretycznym, ale że bardzo zależy organizatorom na tym, aby miał przełożenie na konkret życia.
Czym dla siostry jest ten synod?
Jest dla mnie przede wszystkim wezwaniem do wiary i nawrócenia. Kiedy półtora roku temu papież Benedykt XVI zapowiadał ten synod, pisał w lineamentach, że istnieją w Kościele tkanki martwe, czyli istnieją wspólnoty, które nie przekazują życia i nie rodzą do wiary. I dokument Instrumentum Laboris, nad którym też teraz pracujemy, podkreśla tą prawdę, że istnieje takie niebezpieczeństwo głoszenia w Kościele, które nie przekazuje wiary, ale zamyka w śmierci zarówno głoszonego Chrystusa, jak i głosicieli i głoszących.
A co to znaczy, że synod wzywa nas do nawrócenia?
W moim przekonaniu podczas synodu dokonuje się głoszenie kerygmatu. Nie ma ono jakiegoś bezpośredniego jakby miejsca, ale dokonuje się poprzez wystąpienia przedstawicieli czy przełożonych charyzmatycznych wspólnot, poprzez świadectwa biskupów z krajów, w których chrześcijanie cierpią, są prześladowani, poprzez wystąpienia biskupów, którzy pracują w krajach misyjnych. I te ich wystąpienia pokazują żywą wiarę, gorący ogień, prawda, i ogromne zaangażowanie w to, by przyjmować Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela i Jego głosić. I jednocześnie synod jest wezwaniem do nawrócenia, ponieważ zauważamy to, że to nie jest sytuacja całego Kościoła, że istnieją właśnie te tkanki martwe, czy wspólnoty, które obumierają, i że jest ten synod takim czasem rozeznawania duchowego, aby określić swoją sytuację, sytuację Kościoła poszczególnych diecezji czy krajów, określić ją w prawdzie, móc skonfrontować się z innymi wspólnotami, wzajemnie usłyszeć się. No i kolejny etap, rozeznawać, jakie decyzje są potrzebne, aby droga do nawrócenia mogła mieć konkretny kształt i dotyczyć konkretnych rzeczywistości. Dokumenty przedsynodalne mówią o tym, że nowa ewangelizacja nie polega na wymyślaniu nowych działań duszpasterskich, na akcjach ewangelizacyjnych, ale że przede wszystkim dotyczy refleksji nad tym, jaka jest nasza więź z Chrystusem, czy ona jest żywa, czy ona realizuje się jedynie na płaszczyźnie przygotowania teologicznego, formacji teologicznej, na płaszczyźnie głowy, czy dotyka serca i jest doświadczeniem.
Czy można się czymś ucieszyć, będąc na tym synodzie?
Oczywiście. Ten synod pokazuje nam pewne napięcie, że z jednej strony jakby widzimy, że Kościół w wielu miejscach jest świetnie zorganizowany, mamy bardzo dużo pracy, a z drugiej strony widoczny jest głód większej modlitwy, kontemplacji w Kościele, pytania o miejsce ciszy w liturgii, w formacji, w codziennej modlitwie. To, co mnie osobiście bardzo cieszy podczas tego synodu, to to, że w wielu wypowiedziach wraca świadomość, że Biblia jest źródłem i fundamentem życia Kościoła i wszelkiego przepowiadania, że spotkanie z Chrystusem, z Bogiem żywym, doświadczenie więzi z Nim możliwe jest jedynie w modlitwie Słowem Bożym, w otwieraniu się na to doświadczenie, na spotkanie z Nim, a jednocześnie otwieranie się, prawda, czyli odsłanianie przed Nim tego miejsca słabego, chorego, tej przestrzeni w nas, która potrzebuje Zbawiciela. I podoba mi się to, że podczas tego synodu mamy takie doświadczenie odsłaniania prawdy o Kościele, odsłaniania również tych bardzo słabych, chorych miejsc, w których potrzebujemy Jezusa Zbawiciela. I to jest dla mnie wielka nadzieja, ponieważ jestem właśnie przekonana, że wtedy, kiedy odważamy się naprawdę na nazywanie problemów po imieniu, omawianie ich we wspólnocie Kościoła i wspólne też w modlitwie poszukiwanie rozwiązań, wtedy mamy szansę na to, żeby rzeczywiście iść drogą Bożą, a nie robić rzeczy, które wymyśliliśmy, czy sobie dobrze zorganizowaliśmy jedynie po ludzku.
Mówiłaś już teraz sporo o tych tkankach zdrowych, tkankach chorych, o miejscach, które potrzebują uzdrowienia. Po tym, co siostra usłyszała i mając pewną perspektywę całego Kościoła, gdzie są te tkanki, które najbardziej potrzebują uzdrowienia w tym momencie?
Dużym problemem jest, czy pytaniem jest o formację teologiczną kapłanów, osób zakonnych, świeckich. Jesteśmy dobrze przygotowani teoretycznie, a nie zawsze ci ludzie, którzy podejmują nawet powołanie, mają takie doświadczenie spotkania z Chrystusem, które mogą przekazywać dalej. I nie mając tego osobistego doświadczenia, trudno jest wyobrazić sobie, że wprowadzają innych w doświadczenia głębokie, osobiste więzi. I dlatego widzę taką konieczność, że formacja teologiczna w szerokim tego słowa znaczeniu w Kościele wymaga również poszukiwania tego, w jaki sposób osoby, które podejmują powołanie i w jaki sposób im towarzyszyć, aby ich doświadczenie było głębsze, było bardziej autentyczne i by stawali się też towarzyszami tych, z którymi idą, by mogli im jakoś towarzyszyć w tym, by mogli dochodzić do tego osobistego doświadczenia. Wielokrotnie w wypowiedziach wracało też to, że mamy wiele w Kościele osób ochrzczonych, jednak nie praktykujących, nie wierzących. I dlatego Bardzo ważna jest również katecheza pochrzcielna. Pytanie o to, w jaki sposób wprowadzać w doświadczenie wiary ludzi, którzy są w Kościele ochrzczeni, a nie spotkali się jeszcze z Bogiem żywym. To jest bardzo ważne. Ogromnie cieszę się tym, że ten temat jest podejmowany w kontekście polskiej katechezy. Pewno widzę, że mówi się, by katecheza dorosłych mogła być lepiej rozwinięta. Ale ja też patrzę na formację katechetów, prawda? Bo to jest działka, która bardzo leży mi na sercu i myślę o tym, że potrzebujemy podejmować działania, które by mogły tą formację duchową katechetów wspomóc.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem była siostra Anna Emanuela Klich, urszulanka Unii Rzymskiej, dyrektor Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a także ekspert Synodu Biskupów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Okruchy Ewangelii.
Kto między wami chciałby być wielki, niech będzie waszym sługą.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Dzisiejsza Ewangelia o apostołach zabiegających o najważniejsze miejsca po prawicy i lewicy Jezusa pozwala nam na kilka interpretacji. Pierwsza piętnuje naganne zachowanie Jakuba i Jana. Z ich zuchwałej prośby płynie jednak dla nas przestroga. Można wiele lat chodzić z Jezusem i tak naprawdę Go nie poznać. Można słuchać Jego nauki i jej nie rozumieć. Można modlić się do Niego i swymi modlitwami wywołać zdziwienie. Chrystus nie zabrania nam oczywiście, abyśmy na modlitwie prosili Go o chleb codzienny, o dach nad głową, o zdrowie. Chciałby jednak, abyśmy na modlitwie odczytywali przede wszystkim wolę Boga względem nas, a nie narzucali Bogu naszej własnej woli. Prawdziwa modlitwa, ta, której On sam nas nauczył, koncentruje się więc na Bogu. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, a nie na nas samych, jak w tym pierwszym paciorku, którego nauczyli nas rodzice. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, bądź mi ku pomocy i mnie zaprowadź do żywota wiecznego. Czy moja modlitwa wyrosła już z tego pierwszokomunijnego ubranka i kto w mojej modlitwie jest najważniejszy? To pytania, które chcemy sobie zadać, tym bardziej, że z każdego słowa, które wypowiadamy do Boga, będziemy rozliczeni. To kolejna przestroga płynąca z dzisiejszej Ewangelii. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: możemy. Kielich mój pić będziecie. Czy w czasach powszechnej dewaluacji zasad i szerzącego się oportunizmu stać nas na dotrzymanie danego Bogu i człowiekowi słowa? Ta historia wydarzyła się naprawdę. Młodemu człowiekowi w czeskiej Pradze trafiła się wyjątkowa okazja kupienia dużego mieszkania w centrum stolicy. Małżeństwu 80-letnich staruszków pieniądze nie były już potrzebne. Prosili tylko, aby w dwóch pokojach mogli dożyć reszty swoich dni. za taką cenę, takie mieszkanie, żaden problem, pomyślałem, opowiadał ów młody człowiek. No, ile oni mogą jeszcze pożyć? Rok? Dwa? Poza tym, jako chrześcijanina, łechtała mnie myśl, że spełniam dobry uczynek. Ale Chrystus powiedział: sprawdzam. Dałeś słowo, zobaczymy. Mężczyzna zmarł po 4 latach, a jego żona po 14. 14 lat, pod jednym dachem, z obcą osobą coraz bardziej niedołężną i wymagającą opieki. Mojej opieki. No bo przecież ja dałem im słowo. Dzisiejsza Ewangelia, jak wspomnieliśmy, może mieć także inną, zgoła odmienną interpretację. Zdaniem niektórych komentatorów nie bez znaczenia jest fakt, że prośba Jakuba i Jana o miejsce po prawicy i lewicy Jezusa odbyła się w czasie jego ostatniej drogi do Jerozolimy. Słysząc o wyszydzeniu, biczowaniu i śmierci mistrza, apostołowie, jak zanotował święty Marek, pozostawali w tyle, tak byli strwożeni. Ledwie Jezus wspomniał jednak o zmartwychwstaniu, z grupy uczniów wysunęli się natychmiast synowie Zebedeusza, domagając się miejsca u boku mistrza w jego przyszłej chwale. Wydaje się, że tylko oni dwaj zachwycili się prawdą o zmartwychwstaniu. I tylko oni dwaj tak naprawdę uwierzyli, że Jezus może pokonać śmierć. Jego słowa były dla nich tak porywające, że nie przerażał ich nawet kielich cierpienia. Dla przebywania z Jezusem w chwale gotowi byli poświęcić wszystko. I słowa dotrzymali. Jan, jako jedyny z apostołów, wytrwał pod krzyżem, a Jakub, jako pierwszy spośród nich, oddał za Jezusa życie. Jakie są nasze ambicje i pragnienia? Małe i przyziemne, czy wielkie i szalone, jak Jakuba i Jana i tylu innych Bożych szaleńców, którzy ośmielali się prosić Boga o wszystko. Modlitwa o wszystko. Boże, zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie mi wszystkiego. Przyznaję, że nie mam żadnych argumentów, abym wszystko otrzymał. Co więcej, moje intencje nie są czyste, a powody, dla których pragnę otrzymać wszystko, są podejrzane. Jedyne, co mam na swoją obronę, to to, że niczym innym niż wszystkim się nie zadowolę. I jeszcze to, że dopóki wszystkiego nie otrzymam, dopóki wszystko nie będzie mi dane, będę Cię niepokoił moimi podaniami i odwołaniami aż do skutku. Nadmieniam także, że nie interesuje mnie wcale, ile za to wszystko trzeba będzie zapłacić. Amen.
Okruchami niedzielnej Ewangelii kończymy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.